Dzień dobry, Adam Jędrzewski, a naszym porannym gościem jest profesor Jerzy Bieluk, prawnik, ekspert m.in. z zakresu prawa rolnego, także wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku, oczywiście na Wydziale Prawa. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Zielony Ład zakłada, że Unia Europejska do 2050 roku ma dojść do neutralności klimatycznej. Zgodnie z tymi zapisami, jak to mają zrobić rolnicy?
No tak, Zielony Ład jest dosyć trudnym i skomplikowanym tematem, ale on się wpasowuje w to, co się dzieje w naszym świecie w tej chwili, czyli w kwestie klimatyczne. Ale może powiem kilka słów najpierw, o co chodzi ogólnie w rolnictwie i w czym pojawiają się chyba największe problemy w zrozumieniu tej obecnej sytuacji. Bo to nie jest tylko Zielony Ład. Zielony Ład jest pewnym hasłem i pewną etykietką, którą przypisuje się pewnym zjawiskom, które powodują kłopoty w rolnictwie. Natomiast trzeba powiedzieć przede wszystkim o tym, że rolnictwo jest specyficznym działem gospodarki. My możemy nie produkować samochodów w Polsce, ale nie możemy nie produkować żywności. Cena żywności to jest pewna rzecz, w pewnym sensie wtórna z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego państwa. Żywność jest towarem absolutnie strategicznym. Codziennie to widzimy, ponieważ każdy z nas codziennie spotyka się z produktami rolnictwa od rana do wieczora i samowystarczalność żywnościowa Polski to jest chyba ważniejsza niż przemysł zbrojeniowy, albo co najmniej tak ważna. W związku z tym rachunek ekonomiczny rolnictwa musi uwzględniać pewne zjawiska pozaekonomiczne, czyli na przykład nasze bezpieczeństwo żywnościowe, ale nie tylko, no bo rolnicy to jest pewne środowisko społeczne, które no, stanowi również ogromną wartość kulturową. Gospodarstwa rodzinne w Polsce i w Europie jest to wartość sama w sobie, wartość bardzo cenna. Kultura wiejska, to wszystko wymaga ochrony.
To już wiemy, panie profesorze. Rolnicy też dobrze wiedzą, że produkują bardzo, są bardzo ważną częścią gospodarki, bardzo ważną częścią państwa. Są też dużą grupą wyborców, a zbliżają się wybory. To jasne, ale to w takim razie czego oni chcą, jeżeli chodzi o ten Zielony Ład?
No właśnie.
Albo czego nie chcą?
Tak, no bo jeżeli chcemy od rolników spełnienia określonych wymogów klimatycznych, a więc w Zielonym Ładzie chodzi o wpisanie się w całą strukturę gospodarki, która ma działać w kierunku ograniczenia emisji dwutlenku węgla. A więc mamy być bardziej ekologiczni i z drugiej strony mamy być producentami zdrowszej żywności. Ale w jaki sposób zrobić to bez ponoszenia dodatkowych nakładów? A więc to mniej więcej tak, jakby konkurować za pomocą łopaty z właścicielem koparki. Jeżeli rolnictwo w innym kraju, chociażby w Ukrainie, może korzystać z większej ilości środków ochrony roślin, wykorzystywać pestycydy, chociażby w większej ilości, jeżeli może nie stosować określonych wymogów ekologicznych, no to polski rolnik, który ma produkować bardziej ekologicznie, ma produkować zdrowszą żywność, bezpieczniejszą żywność, z natury nie może produkować jej tyle i nie może jej produkować tak tanio, jak rolnik w innym kraju, czy w innych krajach, to rolnicy nie muszą takich nakładów ponosić.
Choć z perspektywy konsumenta, panie profesorze, no ja zdecydowanie wolałbym, żeby ta żywność była zdrowsza i pozbawiona pestycydów.
Tak, no zdecydowanie pestycydy szkodzą. To jest naukowo udowodnione i ich stosowanie może powodować chociażby raka. Ale no to jest cała konstrukcja wspólnej polityki rolnej. My, jeżeli chcemy, żeby rolnik produkował lepszy towar, musimy za to płacić. Ale my jako konsumenci nie możemy płacić poprzez wybór droższego towaru i tańszego towaru, no bo konsument ma to do siebie, że wybierze tańszy towar. W związku z tym płaci Unia. To jest cała idea płatności do gruntów, różnego rodzaju dopłat, dopłat ekologicznych, różnego rodzaju schematów ekologicznych, za których stosowanie rolnikowi się płaci.
No właśnie, i jeżeli chodzi o Zielony Ład, czy on zakłada wsparcie rolnictwa w tej zielonej transformacji, czy jedynie narzuca pewne ograniczenia?
Ależ oczywiście, że zakłada określone środki finansowe, aby rolnikowi przynajmniej w części pokryć koszty owej transformacji. Ale problem w tym, na ile te środki są wystarczające. Jeżeli teraz mamy do czynienia z ogromnym problemem, no, spowodowanym w dużej części wojną i spadkiem cen zboża, między innymi, a może nawet przede wszystkim przez producenta, największego producenta zboża, Rosję, która zarzuca rynek tanim zbożem, bo zboże ukraińskie nie byłoby samo w sobie takim problemem, gdyby nie zboże rosyjskie, które rozprzestrzenia się po świecie i bardzo tanio jest sprzedawane.
I gdyby nie wojna, którą wywołała Rosja.
Oczywiście, no bo przed wojną w ogóle nie mieliśmy takich problemów z zbożem importowanym. Import z Ukrainy to były bardzo niewielkie ilości. Ten import wzrósł kilkaset tysięcy procent nawet. W związku z tym rolnikowi za tą produkcję trzeba płacić, ale płacić tak, aby mógł się on utrzymać. Jeżeli te dopłaty są zbyt małe, zbyt niewielkie, zbyt niepokrywające tych kosztów dodatkowych związanych z chociażby z wyłączeniem pewnych gruntów z produkcji, to zaczyna się problem, no, bo rolnictwo to jest coraz bardziej nakładochłonny rodzaj produkcji. To my widzimy piękne traktory, często ludzie, prawda, śmieją się z tego, że co to za biedni rolnicy, którzy jeżdżą takimi traktorami. Ale to jest absolutnie potrzebny sprzęt do produkcji, do działania. To jest oczywiste, że rolnik musi mieć dobry sprzęt, żeby móc konkurować na bardzo konkurencyjnym rynku.
O kwestii Zielonego Ładu dzisiaj będą rozmawiać ministrowie rolnictwa państw Unii Europejskiej w Brukseli. Będzie tam m.in. polski minister rolnictwa Czesław Siekierski. M.in. może te kwestie właśnie dopłat i odpowiedniego finansowania rolników to będzie jeden z tematów. Chciałbym zapytać o to, o czym przez chwilę zahaczyliśmy w tej rozmowie, czyli zboże z Ukrainy, które zalało polski rynek. Jak, panie profesorze, musimy już powoli kończyć, ale jak w pańskiej ocenie można byłoby to rozwiązać? Czy ten problem jest do rozwiązania? Bo była poprzednia władza i nie rozwiązała tego problemu. Jest kolejna ekipa rządząca, a problem wciąż jest palący.
Poprzednia władza tak naprawdę w dużej części stworzyła ten problem. Unia nie wykazała się wystarczającą wyobraźnią i nie przewidziała tego, co się stanie. No bo to jest naturalne, że kraj, któremu odcina się rynki zbytu w postaci, no, przede wszystkim możliwości eksportu przez porty czarnomorskie, no będzie eksportował to zboże w dowolnym kierunku. Ale to Polska tak naprawdę i polskie firmy przejmowały te zboże, chciały na tym zarobić i w dużej części, no, zniszczyły ten rynek.
To jak można byłoby się teraz zabezpieczyć przed tym?
No, trzeba wprowadzić oczywiście określone ograniczenia w eksporcie zboża. No to inaczej się tego nie da załatwić. Określone ograniczenia przynajmniej w eksporcie zboża do Polski. No a zupełnie oczywiste jest, że powinniśmy utrzymywać określone normy i badać te zboże pod względem właściwości związanych z tym, czy to jest dobra żywność, czy nie. No, jak się mówi o tym, że sprowadzamy zboże, które może ludziom szkodzić, no to jest jakieś nieporozumienie. To znaczy, że nasze służby zaniedbują badania pod względem przydatności do spożycia tego.
A czy możliwy jest tranzyt? Bo z tym jest ogromny problem. Padają te słowa o tranzycie, pewne propozycje, pewne próby nawet były tranzytu zboża przez Polskę, ale jak widać nie są to skuteczne rozwiązania.
Na dzień dzisiejszy mamy do czynienia z uwolnieniem eksportu zboża z Ukrainy. Unia powinna wprowadzić jakieś ograniczenia i powinna znaleźć możliwość eksportu zboża z Ukrainy do krajów, które tego potrzebują, ale poza Unią Europejską. Wydaje mi się, że jakaś forma tranzytu jest tutaj zdecydowanie do rozważenia.
Na przykład? plombowanie tych składów, to już próbowaliśmy robić.
Jest to jakieś rozwiązanie, być może. Rzeczywiście różnego rodzaju eksport kontrolowany do określonych krajów i no, wszystko jest do załatwienia, jeżeli określone służby się tym zajmą. Ja nie widzę tutaj problemów innych niż problemy takie faktyczne związane z dopilnowaniem przepływu tego zboża w określonych właściwych kierunkach.
Profesor Jerzy Bieluk, ekspert między innymi z zakresu prawa rolnego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.